Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jak codziennie 13.10, gość dnia, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie pan Maciej Wąsik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No porozmawiamy sobie o tym intensywnym czasie, który nas teraz czeka. Jak wiemy, zbliżają się wybory, no i jest na pewno o czym rozmawiać. Intensywny czas dla Was, prawda?
Tak, kampania wyborcza to czas nie tylko obietnic, ale przede wszystkim sprawozdań. Ja jestem 2 kadencje posłem na północy Mazowszu i jeżdżę po północy Mazowszu i staram się dać sprawozdanie z tego, co udało się zrobić. Spotykam się z ludźmi, chodzę po mediach, udzielam wywiadów, uczestniczę w różnego typu spotkaniach, spotykam się z wyborcami i mówię o tym, co udało się zrobić. Wydaje się, że to była trudna kadencja ta ostatnia, bo przecież na początku COVID, a później wojna na Ukrainie, kryzys uchodźczy, wojna hybrydowa, którą wypowiedział Polsce białoruski dyktator wspólnie z Władimirem Putinem, czyli awantura na granicy i wojna hybrydowa na granicy. Temu wszystkiemu rząd musiał stawić czoła. Mam tą ogromną satysfakcję, że wspieram Mariusza Kamińskiego, jestem jego zastępcą w MSWiA i wiele tych rzeczy przewinęło się przez nasz resort. No ale były także działania zwykłe, rutynowe, spotkania z mieszkańcami, załatwianie zwykłych ludzkich spraw, wspieranie inwestycji, wspieranie samorządu, wspieranie inwestycji samorządowych. I patrząc dzisiaj na to, jak wygląda Polska, jestem pewny, że ta Polska wygląda zdecydowanie lepiej niż wyglądała to 8 lat temu. Można tu chociażby powiedzieć tak, że 8 lat temu mieliśmy naprawdę jeszcze ogromne bezrobocie. Takie największe bezrobocie w czasach poprzedniej koalicji rządzącej to było ponad 2,3 miliona ludzi. 14,4% wszystkich osób zdolnych do pracy w roku 2013 w lutym nie miało pracy. To, że dzisiaj to bezrobocie jest na poziomie higienicznym, no to jest ogromna zasługa pracy wielu ludzi i rządu Zjednoczonej Prawicy. To także inwestycje samorządowe, które rząd niezwykle mocno wspiera. Polska jest dzisiaj krajem, gdzie jest najmniejsze bezrobocie w Unii Europejskiej. Ja uważam, że obok 500+, za chwilę 800+, ale obok tego świadczenia dla dzieci, to właśnie ta rzecz jest tym, czym powinniśmy się najbardziej chwalić. To znaczy, że de facto, kto w Polsce chce pracować, ten pracuje. Nie ma już obszarów wielkiej biedy wywołanej przez bezrobocie. Nie ma obszarów, gdzie ludzie są upokarzani, bo muszą pracować za 4, 5, 6 zł za godzinę. Dzisiaj te stawki są zupełnie inne. Najniższa płaca wzrosła, jest ponad 4000 zł. No to jest ewidentnie na rynku pracy ogromny sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja się tym szczycę i o tym opowiadam ludziom.
No właśnie, zapowiadacie jeszcze więcej tych podwyżek i minimalnej płacy i jednocześnie wzrost z 500+, nawet na 800+, a nawet słyszymy o 1000+.
Ja o 1000+ nie słyszałem, ale zagłosowałem za ustawą, która zwiększa świadczenie 500+ do 800+ i od 1 stycznia dzięki Prawu i Sprawiedliwości no każde dziecko, każda rodzina posiadająca dziecko, na każde dziecko będzie otrzymywało 800 zł. To naprawdę jest ogromne wsparcie dla polskich rodzin, bo chyba Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy właśnie na tym, że mówiło, że będzie wspierało polskie rodziny, że nie może być tak, że tam, gdzie są dzieci, pojawia się zaraz bieda i żeśmy zmniejszyli w sposób naprawdę zdecydowany te obszary biedy. Jest tego naprawdę dużo mniej. Skończyły się zakupy na zeszyt, pomimo właśnie wielu trudności, które były, jak chociażby COVID, kiedy był czas, gdzie po prostu był lockdown, wszystko stanęło i musieliśmy uruchomić programy, które sprawiały, że ludzie nie stracili pracy. Nie zwiększyło się bezrobocie. Ja powiem tak, ja jestem, mam ogromną satysfakcję tego, że przeszliśmy suchą stopą przez COVID. Myślę, że Polacy to doceniają. Myślę, że Polacy cieszą się z tego, że mają gdzie pracować. Dzisiaj to praca szuka nas, a nie my szukamy pracy. I to jest bardzo ważne. Oczywiście mogą powiedzieć przedsiębiorcy, że potrzebujemy więcej rąk do pracy, ale przecież potrafiliśmy zagospodarować 800 tysięcy ukraińskich kobiet, które przyjechały do nas z Ukrainy w ucieczce przed wojną. One w większości pracują legalnie, budując polskie PKB, wykonując wiele prac, które już Polacy nie chcą się imać. Rzeczywiście to jest dzisiaj tak, że to do Polski przyjeżdża się na szparagi, a nie Polacy wyjeżdżają na szparagi do Niemiec, jak to było chociażby 10 lat temu.
No właśnie, a tutaj chciałbym nawiązać do tych programów, które dają ludziom które dają różne świadczenia, bo społeczeństwo jest troszeczkę podzielone na pół. Jest ta część, która jest zadowolona z tego, że jest, że dostają i tak dalej, a jest ta, która patrzy na koszty, która niekoniecznie korzysta z jakichś świadczeń, a widzi na przykład podwyżki w sklepach i tym podobne rzeczy, które są. Jakby przekonał pan tą część społeczeństwa, która jest na nie?
Ja chciałbym powiedzieć tak, że my chcemy Polski równych szans, to znaczy, żeby dzieci z mniej bogatych rodzin miały takie same szanse, jak te z bogatych rodzin. Szanse osiągnięcia sukcesu życiowego, osiągnięcia odpowiedniego wykształcenia, dojścia do pewnego poziomu. I tak samo chcemy, żeby dziecko z małej wsi w powiecie płockim miało takie same szanse, jak dziecko, które urodzi się w Warszawie, w Wilanowie. Takie szanse zdobycia dobrego wykształcenia i rozwoju. I powiem tak, proszę zauważyć, że my te wszystkie programy społeczne, niezwykle istotne, niezwykle cenne, 500+, 800+, teraz 13, 14 emerytura, zrobiliśmy bez podnoszenia podatków. To nie jest tak, że podnieśliśmy podatki ludziom po to, żeby ściągnąć pieniądze i dać tym, którzy mają mniej. My po prostu uszczelniliśmy ten system. Zlikwidowaliśmy mafie VAT-owskie. Kiedyś była luka VAT-owska niemalże 20%. Dzisiaj jest na poziomie kilku procent ta luka VAT-owska. To z tych pieniędzy, które zamiast wypływać do różnych firm porejestrowanych w różnych rajach podatkowych. Te pieniądze zatrzymaliśmy w kraju, one wpłynęły do budżetu i z tego, żeśmy sfinansowali programy rządowe społeczne. To nie podnieśliśmy podatków, my żeśmy obniżali podatki, a nawet młodzieży do lat 26 obniżyliśmy do zera podatek. Podatek dochodowy to jest 12%. Kwota wolna od podatku to jest 30 tysięcy, 10 razy więcej niż to było w czasach Platformy i PSL. My obniżamy podatki, a mimo tego mamy jeszcze mnóstwo dochodów budżetowych, które sprawiają, że stać nas na to. Więc to nie jest tak, że podnosimy podatki, ale uszczelniliśmy system. I uważam, że poszliśmy dobrą drogą, bo dzięki 500+, dzięki świadczeniom społecznym nakręciliśmy koniunkturę, zwiększyliśmy obroty, spożycie obywateli. To nakręciło popyt. Gospodarka się kręci, idzie wszystko w dobrym kierunku. Polska gospodarka jest stabilna, dobrze się kręci, dobrze się rozwija. Jesteśmy wśród krajów najlepiej rozwijających się w Europie. Gonimy Europę Zachodnią, bo taki jest nasz cel, żeby za parę lat, może 8, może 10, osiągnąć poziom PKB Francji czy Niemiec na obywatela.
No dobrze, PiS zapowiada nowe programy. Jakie są i czego możemy się nowego spodziewać?
No, tych programów jest bardzo dużo i my codziennie jeden punkt programowy ogłaszamy, ale będzie tego apogeum. Pan prezes Jarosław Kaczyński ogłosi to wszystko w ramach prezentacji programu. To będzie w Końskich, w Świętokrzyskim, bo wybory wygrywa się w Końskich i przyznam się, że cieszę się, że też uchylamy rąbka tajemnicy i codziennie uchylamy nowy punkt programowy. Mówiliśmy o tym, że poprawimy jakość wyżywienia w szpitalach, bo rzeczywiście wszyscy Polacy utyskiwali na to, że jak już się leży w szpitalu, to wyżywienie jest fatalne. Będziemy dofinansowywać dzieci w podróżach ich po Polsce, po to, żeby szkoły mogły zwiedzać Polskę. Tu dzisiaj pan minister Czarnek taki program ogłosił. Będziemy także wspierać rodzimych producentów żywności i narzucać dużym sieciom marketów obowiązek sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych, żeby 2/3 produktów żywnościowych tych takich w marketach to były produkty lokalne. Zresztą to nie jest nic nowego. Wiele takich rozwiązań funkcjonuje w Europie Zachodniej. I codziennie będziemy taki jeden punkt ogłaszać. Mamy bardzo bogatą ofertę programową, także dla osób, które mieszkają w tych trochę zapomnianych osiedlach z wielkiej płyty. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że ta wielka płyta będzie ocieplona, że będą wszędzie windy, że to nie będzie tak, bo kiedyś były normy, że jest 4 czy 5 pięter bez windy. Nie, muszą być wszędzie windy, muszą być środki na to, żeby zapewnić oszczędność energetyczną w tych budynkach, czyli niższe koszty czynszów i utrzymania. O tym wszystkim myślimy i będziemy za chwilę całość programu w sobotę w Końskich ogłaszać.
Dobrze, to ja mam takie pytanie odnośnie tematu świeżego, który jeszcze elektryzuje ludzi. Temat Black Hawka. Jak pan się na to zapatruje? Co zawiniło i żeby pan opisał sytuację z pana?
Ja powiem tak, no chodzi oczywiście o wydarzenie w Sarnowej Górze, gdzie Platforma zarzucała, że to był pokaz Black Hawka, pokaz lotniczy na pikniku wyborczym. To jest oczywiście nieprawda. Co roku w miejscu bitwy pod Sarnową Górą, ogólnie opodal Ciechanowa, odbywa się impreza patriotyczna, jest msza święta, później jest uroczystość przy pomniku poległych żołnierzy, a później jest, czasami bywa rekonstrukcja, czasami jest pokaz militarny. Tym razem był pokaz militarny, była prezentacja sprzętu wojskowego i rzeczywiście na pokaz statyczny przyleciał Black Hawk, nowoczesny śmigłowiec, gdzie wszyscy mogli podejść, zobaczyć, jak on wygląda, jak wygląda w środku, porozmawiać z załogą i rzeczywiście, ja już tego nie widziałem, bo odjechałem samochodem. No, zdarzyła się taka sytuacja, że podczas odlotu śmigłowiec zawadził o odgromienie linii wysokiego napięcia. Odgromienie, to on nie zerwał linii. Stosowne komisje badają ten przypadek i podkreślę jeszcze raz, to nie był żaden, że to nie była żadna impreza wyborcza, tylko uroczystość patriotyczna organizowana przez wójta, który wcale nie jest Prawa i Sprawiedliwości. Patronem tej uroczystości był także marszałek Struzik, oprócz ministra obrony narodowej. Uroczystość jest cykliczna, odbywająca się co roku i co roku odbywają się takie pokazy. I także w czasach naszych poprzedników pokazy były i możemy wskazać wiele miejsc, gdzie helikoptery policyjne latały i po to, żeby ludzie mogli sobie obejrzeć, ale oczywiście nie były to Black Hawki, bo jeszcze taki Black Hawk oni nie mieli. Były to jakieś radzieckie helikoptery. Dzisiaj mamy Black Hawki. To jest normalne, że policja chce pokazać sprzęt ludziom, czym dysponuje. W mojej ocenie telewizja TVN i opozycja próbowała z tego zrobić jakieś paliwo wyborcze. Nie sądzę, żeby im to wyszło. Myślę, że ludzie doskonale doceniają to, że policyjny helikopter przyleciał, żeby tam dać się obejrzeć. Oczywiście doszło do incydentu. Wszystkie komisje stosowne badają ten incydent. Bada go także prokuratura. Na pewno prawda ujrzy światło dzienne i będzie to pokazane. Natomiast najważniejsza rzecz jest to, że nikomu nic się nie stało i wszystko zakończyło się bez żadnej krzywdy dla osób, które to oglądały. Ale na pewno sprawa będzie wyjaśniona i robienie z tego awantury politycznej jest w mojej ocenie nie na miejscu.
Dobrze. Wiem też, że działa pan dużo w sprawach dla strażaków. Kilka dni temu dla jednostek OSP otrzymały liczne promesy. Na jakie potrzeby i co dostały jednostki OSP?
Ja powiem tak, że rzeczywiście w rządzie odpowiadam za ochronę przeciwpożarową. Nadzoruję Państwową Straż Pożarną, ale także w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest około 6 tysięcy jednostek OSP. Ze wszystkich 16 tysięcy, które mamy w Polsce. I powiem Państwu tak, że nawet do 50% interwencji w terenie jest załatwianych przez same ochotnicze straże pożarne. Mamy unikalny system zarówno ochrony przeciwpożarowej, ale także ochrony ludności. Są kraje, które nam zazdroszczą tego systemu i uważam, że jako rząd powinniśmy pielęgnować ten system. Wspierać OSP środkami na funkcjonowanie, ale także wspierać OSP środkami na inwestycje, na sprzęt, na samochody strażackie. W tym roku rekordową ilość, niemal 700 samochodów strażackich dofinansujemy jako rząd, jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. To są ogromne inwestycje w nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo także naszych rodzin, naszych sąsiadów, naszych bliskich, społeczności lokalnych. Strażacy to fantastyczni ludzie i przyznam się, że też chwalę się tym, że udało mi się przeforsować na początku przez rząd, a później przez parlament ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która to wprowadza taki dodatek emerytalny dla strażaków seniorów, ci, którzy są już na emeryturze, także za swoją aktywność w OSP dostają stosowny dodatek. W tej chwili jest to 230 zł i prawie 100 tysięcy strażaków seniorów w całej Polsce otrzymuje taki dodatek do emerytury. I przyznam się, że jestem z tego niezwykle rad, bo wiele rządów obiecywało ten dodatek, a tylko jeden rząd Prawa i Sprawiedliwości go wprowadził. To my żeśmy dotrzymali słowa i cieszę się, bo wiele razy rozmawiam z seniorami, ochotnikami, którzy mówią, to nawet nie tylko tyle chodzi o pieniądze, ale o to, żeby pokazać, że ktoś o nas pamiętał, że państwo o nas pamięta, że nasz trud został w pewien sposób doceniony i ma on wymiar taki także niezwykle godnościowy. Bardzo się cieszę i mam ogromną satysfakcję, że mogłem tą ustawę wprowadzać na forum rządu, a później parlamentu to naprawdę dobre rozwiązanie. Powiem tylko tyle, że wśród 460 posłów znalazł się tylko jeden, który nie poparł tej ustawy, który się wstrzymał. Był to Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Cały poza tym Sejm zagłosował za tą ustawą, jak za mało którą. Naprawdę to jest ogromna satysfakcja.
Dobrze, to pociągnijmy temat dalej. Udało się pomóc strażakom. Jakie ustawy jeszcze udało się panu wprowadzić w tej kadencji?
Przyznam się, że jedna z ustaw, która wydaje mi się, że jest najważniejsza, to jest ustawa o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej. Ja prowadziłem tą ustawę przez parlament. Była to niezwykle ważna ustawa, która zapewniała finansowanie oraz możliwość prowadzenia w sposób nieskomplikowany inwestycji na granicy, czyli budowy zapory, która ma nas chronić przed nielegalną migracją ze strony Białorusi. I rzeczywiście ta ustawa miała wielkie znaczenie. Rzeczywiście trudno ją było przeprowadzić przez parlament, dlatego że opozycja była jej przeciwna. Platforma Obywatelska głosowała przeciw, Lewica głosowała przeciw. Byłem zdumiony. Podobne ustawy były prowadzone na Litwie i na Łotwie i tam cała klasa polityczna głosowała za przyjęciem tego typu rozwiązania, czyli za przeznaczeniem środków na budowę zapory na granicy z Białorusią, żeby przeciwdziałać nielegalnej migracji. Tu było inaczej, ale nam się udało to przeprowadzić. Zbudowaliśmy zaporę. Ja mam ten zaszczyt, że pan premier Mateusz Morawiecki mianował mnie szefem zespołu, który koordynował wszystkie i opiniował wszystkie najważniejsze decyzje związane z budową zapory. Też mam dużą satysfakcję, że przyłożyłem do tego rękę. Zapora jest, zatrzymuje migrację. Oprócz zapory fizycznej jest zapora perymetryczna, czyli system kamer, czujników, który powoduje, że ten nadzór nad granicą jest zdalny. W centrach oglądowych widzimy w zasadzie wszystko, co tam się dzieje, także w dzień, także w nocy. Widzimy nawet często zwierzęta, które przechodzą przez tą zaporę. Dzięki temu nasi strażnicy graniczni wspierani przez policję i wojsko mogą bardzo szybko reagować i zapobiegać nielegalnej migracji. Traktuję tą sprawę jako mój duży sukces.
Dobrze, startuje pan z okręgu Ciechanowskiego. Jak dużą wiedzę pan posiada na temat tego okręgu? Bo zdarzały mi się rozmowy z politykami, którym zadawałem pytania podstawowe, którzy gdzieś w okręgu płockim się tu poruszali, a zapytałem ich o Ciechanów i był z tym ogromny problem. Czy pan czuje...
Panie redaktorze, moja mama mieszka pod Ciechanowem. Ja jestem tutaj 8 lat posłem. I powiem panu tak, tu niedaleko jest Muzeum Miasta Płocka. Jako student archeologii, bo z wykształcenia jestem archeologiem, pracowałem w Płocku wiele lat na wykopaliskach i kiedyś poszedłem do tego Muzeum Miasta Płocka z moimi dziećmi, pokazywałem im rzeczy, które własnoręcznie wyciągnąłem z ziemi. Możemy porozmawiać o historii Miasta Płocka, możemy porozmawiać o historii Ciechanowa, znam te historie innych miast, Płońska, Mławy. Ja jestem mocno umocowany w terenie, jestem szefem Prawa i Sprawiedliwości w Płońsku, mam bardzo dużą gronę współpracowników, przyjaciół. Myślę, że jestem wrośnięty w północne Mazowsze i dobrze reprezentuję północne Mazowsze. Znam w zasadzie chyba wszystkich samorządowców. Staram się zrozumieć ze wszystkimi, nie tylko z tymi, którzy są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, ale rozmawiam także z tymi, którzy wywodzą się z innych środowisk. Staram się także im pomagać, bo nie można się obrażać na politykę. Trzeba współpracować i taka współpraca daje mnóstwo efektów. Ale powiem tak, że czuję się zrośnięty z północnym Mazowszem. Tak jak mówię, rzeczywiście wiele miesięcy mieszkałem w Płocku, pracując jako archeolog, jeszcze na studiach, później także po studiach. Dobrze znam tę stronę.
Bardzo się cieszę pana świadomości tego okręgu. Nasze spotkanie dobiega końca. Czy chciałby pan jeszcze coś przekazać?
Tak, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy KRDP. Fajne radio, świetne rozgłośnia, fantastyczni słuchacze. Pozdrawiam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Maciej Wąsik, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu bardzo za to spotkanie. No i co? Zobaczymy w październiku, co się wydarzy.
Jestem spokojny, wygramy te wybory.
Dziękuję bardzo.